Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Prawie 8 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Audycja Twoje prawo, jak zawsze we środę po godzinie 13. Artur Kiełbasiński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I dzisiaj w programie Twoje prawo zajmiemy się ponownie alimentami i sprawą ich ściągalności. Plany, o których rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, stają się faktem. Co się w tej sprawie zmienia?
Opowiadaliśmy o tym, że był projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący zmiany sposobu karania za niepłacenie alimentów. Tam się zmieniły pojedyncze słowa tak naprawdę w opisie przestępstwa samego. Za chwilę porozmawiamy o tym szczegółowo. Natomiast ten projekt został skonsultowany i w ostatnim tygodniu ubiegłego roku przyjął go rząd. Więc nie jest to tylko już projekt taki teoretyczny, gdzieś tam zalegający w szufladach urzędników, tylko to jest już prawo, które trafi lada moment do Sejmu, być może właśnie w tej chwili trafia. Sejm się tym zajmie i rzeczywiście pewnych zmian możemy się spodziewać, no ale też to jest sfera prawa karnego. Przyjrzymy się, czy w innych sferach prawa związanego z alimentami coś się zmienia, jak postępować. Spróbujemy tu poradzić naszym słuchaczom, którzy mają taki problem, bo sprawa ma ogromne znaczenie, a jest naprawdę bardzo trudna, o czym no niestety za chwilę będziemy mówić.
603-060606 to jest SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Oczywiście mogą się Państwo wypowiedzieć w sprawie także tych zmian w prawie, ale jeśli na drogach gdzieś trudne warunki, to prosimy o informację.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Rozmawiamy dzisiaj o alimentach, o zmianach, które dotyczą tego właśnie tematu. Ustalmy zatem, na czym precyzyjnie polega ta zmiana w przepisach i jak te zmiany oceniamy.
W resorcie finansów, jak już mówię, sprawiedliwości. Coś te finanse za mną chodzą dzisiaj. To może dlatego, że o pieniądzach jest, czyli o alimentach. W resorcie sprawiedliwości powstał projekt, który polega na tym, że nie będzie tak jak do tej pory w opisie przestępstwa, nie będzie przesłanką skazania uporczywość uchylania się od płacenia alimentów. Do tej pory tak to było sformułowane, tam było słowo uporczywe. Teraz zdefiniowano, że będzie możliwa kara w przypadku powstania 3-miesięcznej zaległości w płaceniu alimentów. Te przepisy tam potem doprecyzowują, że to dotyczy w przypadku miesięcznych świadczeń, w przypadku innego typu świadczeń. Jest to troszeczkę inaczej rozpisane, ale jakby zasadą jest ta 3-miesięczna zaległość w alimentach. I teraz jest pytanie, czy to, że zastępujemy uporczywość tym opisem 3 miesięcy, ma znaczenie, czy nie ma? Zdaniem przedstawicieli rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości ma to duże znaczenie, dlatego że do tej pory było tak, że był jakiś dłużnik, nie będziemy mówili czy tata, czy mama, bo to różne sytuacje w życiu są, chociaż większość dłużników to jednak, przyznajmy szczerze, panowie. I ten dłużnik nie płacił, rodzina nie otrzymywała pieniędzy niezbędnych do przeżycia. Był to poważny kłopot. Ale powiedzmy raz na 3 miesiące wpłacał 100 zł, wpłacał 80 zł i tak naprawdę można było wtedy argumentować, że to już nie jest uporczywe, że wpłaca ile
stara się, ale więcej nie ma po prostu.
Dokładnie tak. W niektórych przypadkach to, co powiedział Tomek przed chwilą, było być może nawet prawdziwe. Część ludzi po prostu jest tak biedna, że nie było ich stać. W części przypadków oczywiście to było skandaliczne unikanie płacenia tych alimentów i to była taka zagrywka, żeby nie było tego elementu uporczywości uchylania się. Teraz sprecyzowano, że ma to być 3-miesięczna zaległość. I tak jak mówię, duża część prawników jest za tym, że to jest dobra zmiana. Resort Sprawiedliwości jest za tym, tak samo rząd. Myśmy zapytali mecenasa Tomasza Kanty, to jest adwokat, jednocześnie pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, czy rzeczywiście ta zmiana jest ważna, czy ta zmiana jest nieważna i co nam powiedział mecenas?
Jeżeli tak postawimy pierwsze pytanie, czy rzeczywiście ta zmiana z pojęcia uporczywości na 3 miesiące, czy ona rzeczywiście ma duże znaczenie, czy ona ma sens, to najkrócej można powiedzieć, że ona niczego po prostu nie zmienia. Praktyka dotychczas jest taka właśnie, że o uporczywości w wypadku niepłacenia alimentów, a to jest ten moment, kiedy ewentualnie prawo karne zaczyna się taką osobą interesować. W praktyce mówimy tylko wtedy, kiedy mamy co najmniej 3 miesiące niepłacenia takich alimentów. Więc to dużej zmiany nie wprowadza. Można powiedzieć, że sankcjonuje coś, co już w praktyce jak najbardziej obowiązuje. Tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości, minister powoływał się na kwestię usunięcia pewnej wątpliwości. Wydaje się, że tej wątpliwości to tak naprawdę nigdy nie było. Że to po prostu zawsze było traktowane jako co najmniej 3 miesiące i wtedy rzeczywiście prokurator może się zastanowić, czy już należy stawiać takiej osobie zarzuty, czy jeszcze nie, ewentualnie z jakich powodów. Czy to ułatwi całą próbę zmiany polityki kryminalnej co do tych osób? W moim przekonaniu tak naprawdę nie. Bo oczywiście można zadać pierwsze pytanie, czy ta proponowana zmiana w ogóle ma sens, czy ona jest bez sensu. No i zresztą, jeżeli ktoś pod artykułami prasowymi czy w internecie zobaczy, jakie są komentarze ludzi, no to można powiedzieć, że to rzeczywiście rozmowa jest bardzo zaogniona, są
ogromne emocje.
Oczywiście. Ale tak naprawdę te emocje są wywoływane samym rzeczywiście faktem, że ogromna ilość osób nie płaci tych alimentów. A pytanie, jeżeli chodzi o samą propozycję ministerstwa, jest tylko jedno. Czy to rzeczywiście usprawni kwestie ściągalności tych alimentów?
No właśnie, bo tutaj rozmawiamy o sprawie karnej, czyli o karaniu, a co zrobić, żeby poprawić ściągalność tych świadczeń?
No i tutaj dotykamy tak naprawdę istoty problemu, bo tak naprawdę myślę, że poza takimi wyjątkowymi sytuacjami, kiedy osoba, która nie ma tych pieniędzy z alimentów, chce się po prostu zemścić na niepłacącym, to tak naprawdę nie chodzi o tą zemstę, nie chodzi o zamykanie ludzi w więzieniach czy karanie grzywnami. No karanie grzywną tu by było chyba jednak kontrproduktywne, dlatego że
jeszcze mniej na alimenty by było.
Jeszcze mniej by miał na alimenty, więc tutaj trzeba być rzeczywiście ostrożnym. No chodzi o to, żeby poprawiać tą ściągalność świadczeń, a jednocześnie w jakiś sposób przymusić tych dłużników alimentacyjnych do tego, żeby płacili. Propozycje były bardzo różne, był nawet kiedyś taki pomysł, żeby
prawa jazdy odbierać,
okazało się,
zawodowi kierowcy, no tutaj byli w sytuacji katastrofalnej.
Natomiast prawda jest taka, i tutaj mecenas Kanty za chwilę też nam o tym opowie, że cały system prawny, cały system związany z egzekucją tych świadczeń jest dość przyjazny dla osób, które są wierzycielami. Czy to matka uprawniona, znaczy reprezentująca uprawnionego małoletniego, czy ojciec reprezentujący swoje dzieci, mają naprawdę dość duże możliwości dochodzenia tych roszczeń, czy potem jakby uczestnictwa w egzekucji, ale mimo to ten system nie działa. Także tutaj jak to wygląda w sferze prawa innego niż karne, czyli prawa cywilnego, kwestii egzekucyjnych. Przepisy są przyjazne, a jednak nie działają. No, co się dzieje? Znowu oddajmy głos mecenasowi Kanty.
Jeżeli chodzi o zmiany w prawie karnym, no to są te propozycje, o których już rozmawialiśmy. I tutaj muszę powiedzieć, że moje zdanie się specjalnie nie zmienia. To jest zaklinanie rzeczywistości. I z tych zmian wiele nie będzie wynikało. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę cywilną, a przede wszystkim egzekucyjną, tutaj jest sytuacja podobna. Cały czas skrzeczy rzeczywistość po prostu. To nie jest kwestia przepisów, bo jeżeli chodzi o kwestię egzekucji samych alimentów, to z punktu widzenia przepisów to jest najprostsza rzecz, jaką można byłoby zrobić. Ułatwienia są bardzo daleko idące. Wnioski nic nie kosztują. Wyroki, które zawierają orzeczenia o alimentach, są wykonalne natychmiast. Jeżeli dłużnik nie płaci, no to mamy możliwość uzyskania świadczeń od samego państwa. Przecież była nawet kwestia tego, że gminy mogły się zwracać o odebranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. No to co prawda upadło, zostało uznane za niekonstytucyjne, no ale proszę zauważyć, jak daleko w pomysłach na ściąganie alimentów ustawodawca poszedł, jak wiele instrumentów chciał dać i zresztą je dał, które pomagałyby przy tej egzekucji, a 11 miliardów sobie jak leżało, tak sobie leży dalej. I tutaj, jeżeli chodzi o przepisy, można, mówiąc kolokwialnie, stawać na głowie i wymyślać coraz to nowsze instrumenty, ale to nie zmieni jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli ci ludzie, ci dłużnicy nie mają pieniędzy, to my nie zadekretujemy przepisami, że oni nagle te pieniądze będą mieć. To jest podstawowy problem.
i do tego problemu powrócimy. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer do Radia Gdańsk.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Zanim powrócimy do alimentów, ważne informacje drogowe. Było pytanie, dlaczego droga jest zablokowana w kierunku Wejherowa. Wypadek na pasie w stronę Wejherowa przed zjazdem na Hel. SMS-uje pani Agnieszka, pan Bartek. Wypadek w Redzie na skrzyżowaniu z Łąkową. Wypadek przy kościele w Redzie, ale służby już działają. Kolejny SMS w tej sprawie. Wypadek w stronę Wejherowa przy kościele przed zjazdem na Władysławowy. Lewy pas zablokowany. Pozdrawia pan Rafał. I jeszcze ostrzeżenie od pana Tomka. W fatalnym stanie jest szosa z Kościerzyny do Stężycy i na leśnym odcinku drogi ze Zgorzałego do szosy Kartuskiej. Gdzie są pługi? Jeszcze chwila i żadne auto tam nie przejedzie. Proszę pobudzić drogowców. Pobudzamy zatem drogowców i wracamy do alimentów. Pojawiają się pytania. Mamy pytanie od pana Marcina, który pyta, w jaki sposób, już momencik, bo się przesunął SMS, kiedy można podnieść alimenty? Ja zarabiam 1600 zł na rękę i mój syn dostaje 400 zł. Czy mogę podnieść alimenty? Oczywiście przez sąd, pyta pan Marcin.
No i tutaj oczywiście troszeczkę w pytaniu jest zawarta odpowiedź. O tym decyduje sąd. My możemy tylko się zastanowić, czy jakieś mieć sugestie, czy gdybania, bo zawsze decyzja będzie sądu. Natomiast jeżeli uda się udowodnić rodzicowi, że te koszty, które zwraca drugi dawny współmałżonek czy drugi rodzic dziecka, no nie pokrywają kosztów utrzymania dziecka, bo dziecko jest utalentowane, bo jest potrzebne na przykład dofinansowanie do jakichś zajęć dodatkowych, a może wręcz przeciwnie, że dziecko ma jakieś niedobory edukacyjne i trzeba zapłacić za jakieś dodatkowe zajęcia, czyli tu każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, no to wtedy rzeczywiście można wystąpić do sądu z takim pozwem o podniesienie alimentów. Prawdę powiedziawszy, oczywiście niczego nie przesądzając, obecnie sądy zasądzają raczej wyższe świadczenia niż 400 zł na dziecko, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy. Te pieniądze, które dostajemy w ramach alimentów, to tak co do zasady to jest połowa kosztów utrzymania dziecka. Jeżeli ktoś wylicza te koszty utrzymania dziecka na 800 zł czy 1000 zł, no to od współmałżonka czy od rodzica dziecka może dochodzić połowy tych środków. Tak, ja mówię o pewnej zasadzie. W związku z tym no, trzeba policzyć, sprawdzić ile kosztuje, jakie są potrzebne wydatki. Jeżeli w czasie to się zmienia i jest to uzasadnione, to oczywiście wtedy idźmy do sądu, domagajmy się wyższych alimentów, oczywiście udowadniając, że to nie są jakieś tam oczekiwania wzięte z sufitu, tylko że jednak są konkretne, merytoryczne przesłanki, bo koszty utrzymania dziecka wzrastają.
Jeszcze jedna chyba konstatacja bardziej. Zadłużenia alimentacyjne są tak duże, ponieważ dłużnicy uciekają w szarą strefę. Dlaczego? Ponieważ brakuje ludzkiego i indywidualnego podejścia do dłużnika. Jest tylko bezduszny system represji.
No tutaj ktoś powie, jest bezduszny system represji, ktoś powie, że jest system, który jest niewydolny, bo właśnie tutaj była przed chwilą opinia mecenasa Tomasza Kanty, że jednak mamy taką sytuację, że nie do końca udaje się mimo dość przyjaznych dla wierzycieli przepisów uzyskiwać te pieniądze z tytułu alimentów. Natomiast kilka słów o skali tego zjawiska. Od pewnego czasu, myśmy też mówili o tym w poprzedniej audycji, że biura informacji gospodarczej zaczęły zbierać i publikować dane o dłużnikach alimentacyjnych. Te dane pochodzą z gmin, można też zgłaszać było indywidualnie. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o początku tej akcji, że można było za złotówkę zgłosić takiego dłużnika. No i proszę Państwa, akcja rozwinęła się w sposób niebywały, bo zgłaszają tych dłużników także gminy. Jest takie Biuro Informacji Gospodarczej Big Info Monitor i uwaga, uwaga, tam się okazało, że po zsumowaniu tych zgłoszonych roszczeń alimentacyjnych, nieopłacanych alimentów inaczej, no to kwota dobija do 11 miliardów złotych. To jest tyle, ile dłużnicy nie dali tak naprawdę nie swoim byłym partnerom, tylko nie dali swoim dzieciom. I proszę Państwa, 11 miliardów złotych to pokazuje skalę tego, co można było wydać na dzieci, ile można było zrobić dla tych dzieci, ile wydać na cele edukacyjne, a czasami po prostu na lepsze ubranie, czasami na wycieczki. I tych pieniędzy w tych rodzinach, gdzie ktoś odszedł i nie płaci alimentów, po prostu tych pieniędzy brakuje. Kwota jest ogromna, kwota naprawdę budzi pewnego typu przerażenie. A jednocześnie przypominam, to są dane z jednego z biur informacji gospodarczej, więc one odzwierciedlają pewną skalę zjawiska, ale to nie jest na pewno tak, że tam są zgłoszone wszystkie alimenty, które nie są płacone. No i w tym momencie rzeczywiście widzimy, jak są to ogromne kwoty, że te kwoty mogą mieć wpływ naprawdę na życie bardzo wielu ludzi i pojawia się takie pytanie, czy w tym momencie kombinować inaczej, czy wynająć firmę windykacyjną, czy zrobić coś więcej, czy rodzic, który jest no, w imieniu dziecka uprawniony do dochodzenia tych alimentów, ma jakiekolwiek inne ruchy, bo czasami te pozornie drobne kwoty, 300, 400, 500 zł miesięcznie, składają się na bardzo długie zaległości. No i znowu spytaliśmy naszego eksperta, czy to jest tak, że warto coś robić, można poza systemem oficjalnej egzekucji, na przykład wynająć firmę windykacyjną. No i powiedzmy szczerze, tutaj mecenas Tomasz Kanty nie ma za dużo dobrych wieści dla nas.
Nawet jeżeli jest coś więcej do zrobienia poza tym, co proponuje nam kodeksy karne, kodeksy cywilne i stosowne kodeksy postępowań, to będzie kosztowało. To będą pieniądze. A mówimy o ludziach, którzy najczęściej mają problemy ze złożeniem domowego budżetu. Mamy do czynienia z ludźmi, którym po prostu czasami może nie starczyć na podstawowe potrzeby, na podstawowe produkty. Mogą zalegać z czynszem, mogą zalegać z jakimiś małymi rachunkami, jak za telefon. No a w XXI wieku no to już mimo wszystko trudno funkcjonować, no chociażby bez tego nieszczęsnego telefonu komórkowego. Więc możliwości tych osób, te pozakodeksowe, takie ujmijmy, one oczywiście gdzieś istnieją. No, można wyobrazić sobie sytuację, w której osoba uprawniona zleca detektywowi na przykład poszukiwanie takiego majątku. Akurat detektywi w Polsce stosunkowo często występują na przykład w sprawach rozwodowych. To się coraz częściej zdarza, że ktoś im zleca poszukiwanie najczęściej dowodów niewierności małżonka. Ale mamy wtedy do czynienia mimo wszystko z ludźmi, którzy mają pewne pieniądze na biegu, którzy mają środki, które w ogóle na to pozwalają. No, a dramatem większości spraw alimentacyjnych, gdzie te alimenty rzeczywiście są nie dość, że niskie, to jeszcze nieściągalne, jest to, że najczęściej zarówno jedna i druga strona, i uprawniony, i zobowiązany, no nie cierpią na nadmiar tej gotówki. Próbują ją czasami ukryć, no to najczęściej będzie robił dłużnik, a sam uprawniony nie będzie miał tych pieniędzy, które pozwoliłyby na jakieś dodatkowe działania. No można się zwrócić o pomoc do organizacji pozarządowych, to też jest zawsze jakaś możliwość, no ale tutaj to nie da jakichś spektakularnych wyników. Jeżeli liczymy na sensowne wyniki w uzyskaniu tych alimentów, to tak naprawdę jesteśmy zdani na te instrumenty i karne, i cywilne, ale które są opisane w poszczególnych kodeksach. Poza tym oczywiście można byłoby podjąć dodatkowe czynności, tylko one mają no, jedną cechę, one są najczęściej płatne, a tych pieniędzy nie ma. To jest takie błędne koło. Jak szukać pieniędzy, gdzie ich nie ma, za pomocą pieniędzy, których nie mamy. A tak to mniej więcej wygląda.
To jest dość pesymistyczny jednak opis rzeczywistości. Jak się dłużnik uprze, to nic nie zrobimy.
No i tu znowu wracamy do pewnego wątku, o którym mówiliśmy już wcześniej. Są sytuacje, kiedy dłużnik obiektywnie nie ma pieniędzy. Z przyczyn życiowych pogarsza się sytuacja no, majątkowa.
Pan Wiesiek pisze do nas. Płacę alimenty do 18 lat i staram się wywiązywać, ale komornik jest bez serca. Prowadziłem działalność, to ma prawo 100% zabrać i to robił. Musiałem kombinować, by firmę utrzymać, ale nie dało rady, nie obchodziło go, że płacę, a była żona nie wycofa komornika, a tylko ona może to zrobić. Szok, a życie płynie dalej, pisze pan Wiesiek.
No i to jest taki przykład. Ja oczywiście nie chcę wnikać tam w relacje między byłymi małżonkami, natomiast jeżeli ktoś ma możliwości płacenia tych alimentów, to najlepiej, żeby on płacił je samodzielnie, nie za pośrednictwem komornika, bo po pierwsze to są dodatkowe koszty jednak, które trzeba ponieść. Po drugie, rzeczywiście to jakaś blokada konta czy inne tego typu działania mogą być po prostu uciążliwe życiowo. No chyba, że ktoś się decyduje na takie życie tylko z gotówką i chce w taki sposób, no nie korzystając z części usług, no to tak naprawdę jest wybór tej osoby. Z drugiej strony, no są takie sytuacje, tutaj też rozmawiając z mecenasem Kanty, on posłużył się takim przykładem, że są jednak pewne pozytywne zjawiska, że ludzie, którzy w Polsce nie płacili, nie mieli pieniędzy i wydaje się, że to obiektywnie nie mieli pieniędzy, wyjeżdżają za granicę i można by powiedzieć, że się odcinają od przeszłości, ale wcale nie. Jest całkiem pokaźna grupa ludzi, którzy po wyjeździe za granicę, tam osiadła, zaczęła mieć jakieś w miarę regularne dochody i te osoby zaczynają spłacać te swoje zaległości. Oczywiście to jeszcze takich zjawisk nie widać w statystykach, mimo że to bardzo długo ta nasza działalność wyjazdowa już trwa, ale taki trend się pojawia, część osób właśnie nie chcąc się narażać na sankcje karne czy innego typu sankcje, kiedy może zaczyna płacić. To jest oczywiście bardzo pozytywne zjawisko. Natomiast ja nie chcę tutaj, wracając do tego SMS-a, nawoływać na zasadzie z byłym mężem czy z byłą żoną tylko po dobroci. Natomiast tak naprawdę chyba to jest najskuteczniejsza metoda jakiegoś dogadywania się, nie wysyłania komorników. Z drugiej strony, no wszyscy wiemy, życie jest bardzo różne i z jednym człowiekiem można po dobroci, na drugiego trzeba wysłać komornika.
Pani Sabina pyta, witam, co z osobami, które są na zasiłku rehabilitacyjnym około 1000 zł, całkowita niezdolność do pracy, współmałżonek żąda 1500 zł alimentów.
Znowu ja powiedzieć tak się trochę wyłgam od odpowiedzi na to pytanie. No tutaj będzie w takiej sprawie będzie decydował sąd, bo wszystkie te kwestie muszą być załatwiane przez sąd. To sąd określa wysokość tych alimentów i w takim przypadku, kiedy to jest no, obiektywna niemożność pracy, jest przyznane świadczenie, no to w sposób oczywisty nie można zapłacić tego 1500 alimentów. Aczkolwiek można sobie wyobrazić sytuację, gdyby na przykład ta osoba, która jest zobowiązana do alimentowania. Nawet miała na bieżąco względnie niskie przychody, ale posiadała jakiś no, ponadnormatywny majątek. Tak? Nie to, że duże mieszkanie, ale na przykład miała kilka mieszkań, czy z przeszłości miała jakieś inne składniki majątkowe, no to tu jest kwestia właśnie, jak tą sprawę oceni sąd. Natomiast co do zasady, sąd musi miarkować między potrzebami małoletniego, na którego ułożymy, a tym, jaka jest możliwość pracy czy możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej. I tu rzeczywiście jest no, bardzo dużo możliwości, bardzo dużo sytuacji. Ludzie czasami nie rozumieją takich sytuacji, że ktoś raz płaci w miarę regularnie większe alimenty, a potem chce na przykład ich zmniejszenia. Oczywiście to zawsze się wiąże z negatywną reakcją tego rodzica, który jest, opiekuje się dzieckiem uprawnionym do alimentów, ale powiedzmy szczerze, żyjemy w takich czasach, że bardzo często nasza sytuacja finansowa jest zmienna w czasie. Tak, może się okazać, że ktoś, kto ma działalność gospodarczą, a przypomnijmy, jest kilka milionów takich osób w naszym kraju, ma jakieś okresy prosperity, zarabia nawet kilkanaście tysięcy złotych netto.
Prowadzi bar sezonowy na przykład.
Na przykład prowadzi bar sezonowy i wtedy rzeczywiście obiektywnie ma nawet na bardzo wysokie alimenty, no a potem się kończy...
8 miesięcy bez roboty.
Jest bez roboty albo prawie bez roboty, a albo w ogóle firma upadła, albo pojawiły się kłopoty biznesowe, więc tutaj tak naprawdę i rodzice, i rodziny, ale też sądy, no muszą zachowywać się elastycznie. Aczkolwiek też pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja tutaj zakładam, opowiadając o tych rzeczach, czy rozmawiając z mecenasem, który tutaj się wypowiadał w materiale, zakładamy jednak dobrą wolę obu stron, że to niepłacenie alimentów to polega na tym, że ktoś nie ma, chwilowo nie ma, albo jest w chwilowych kłopotach. No a na pewno każdy z nas słyszał o takich opowieściach, że...
Dobra wola nie zawsze występuje.
Że dobra wola, łagodnie mówiąc, nie zawsze występuje, że tatuś czy mamusia ma nowy samochód, dobre mieszkanie, ale mieszkanie jest na wujka czy ciocie i nagle się okazuje, że osoba bardzo zamożna, czy charakteryzująca się takimi zewnętrznymi przejawami zamożności jest tak naprawdę, nie można ściągnąć żadnych alimentów. I w tym momencie, jakby wracając do pierwotnego tematu naszego dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy, no w takim przypadku, kiedy ktoś rzeczywiście nie płaci ponad te 3 miesiące, a ma te pieniądze, tylko je próbuje sprytnie schować, no to ja bym jednak nie dziwił się, że są przepisy karne. Te przepisy karne trzeba chyba czasami stosować, oczywiście nie jako pierwsza możliwość, tylko jako no taki ostateczna metoda dyscyplinowania, bo pamiętajmy, że alimenty to nie są dla byłego męża, dla byłej żony, tylko to są no, dla dzieci osoby, która ma je płacić.
I pani Ola jeszcze pyta, witam, a jak to jest? Czy alimenty mogą być na dowolnie uznanej przez sąd wysokości zasądzone, czy są jakoś dostosowywane do wysokości zarobków rodzica mającego je płacić, na przykład 50% zarobków?
Nie, to nie jest tak, że to jest 50% zarobków.
Jest 50% kosztów utrzymania dziecka.
Tak, ja się nie spotkałem z takim orzeczeniem, że 50% zarobków. To się finansowo określa kwotę. No uniwersalnym miernikiem są pieniądze, więc to się wyraża w kwocie pieniędzy. Bierze się uzasadnione koszty utrzymania dziecka i dzieli się co do zasady oczywiście na połowę i rodzice mają po połowie te koszty realizować i pokrywać. Tu jest pewien problem, który czasami społecznie jest analizowany. Dlaczego w jednej rodzinie te koszty utrzymania miesięczne to będzie na przykład 2000 na dziecko, a w innej 800 zł? No ale takie są realia społeczno-ekonomiczne. Są rodziny, gdzie powiedzmy dziecko korzystało, częściej jeździło na obozy, obóz latem, zimą, korepetycje.
Dodatkowe zajęcia,
dodatkowe zajęcia
balet,
i tak dalej.
Basen.
I tak naprawdę, powiedzmy szczerze, dziecko nie powinno cierpieć z powodu rozstania rodziców. Z drugiej strony sąd ocenia to, o czym mówiliśmy przed chwilą, aktualne możliwości rodzica, szczególnie jeżeli one z przyczyn obiektywnych się zmieniły. No jeżeli ktoś się rozwiódł, był zobowiązany do alimentacji i bez swojej winy nagle się okazuje, że jego zarobki też znacząco spadły i opłacenie tych 2000 czy 1000 złotych alimentów staje się niemożliwe, no to w tym momencie jednak sąd będzie obniżał te alimenty.
Pan Robert jeszcze pisze, zarabiam 1400 zł, płacę 650 alimentów, bo żona twierdziła, że utrzymanie jednej córki jest drogie. Była żona też zarabia 1500, a wyremontowała całe mieszkanie, to płacę tyle na córkę czy polepszenie bytu żony. Taki mamy sąd w Lęborku.
No ale tu ja bardzo bym prosił, no to są sprawy indywidualne, to są sprawy, no my nie jesteśmy w stanie ani intelektualnie tego oceniać, ani chyba ja specjalnie nie miałbym ochoty tego oceniać. To są decyzje sądu, sąd ocenia wysokość tych alimentów, przed sądem można podnosić różne argumenty, pokazywać jakie są prawdziwe koszty utrzymania dziecka. Oczywiście, jeżeli ktoś zarabia 1400 zł i płaci 650 zł alimentów, jest to uciążliwe, ale pochwalić osobę, która jednak te
wywiązuje się z tego.
Tak, realizuje, płaci i chyba to jest tu najważniejsze. A to, jak są wydawane pieniądze, czy na remonty, czy nie, no pytanie na przykład, tak, jaki to jest remont? Ja sobie wyobrażam, że ktoś, kto żył w słabych warunkach mieszkaniowych, taki remont nawet kosztujący wiele tysięcy złotych, na którym skorzysta dziecko, bo poprawią się, nie wiem, warunki w pokoju, będzie większy pokój, czy dziecko dostanie nowe meble, to też są uzasadnione wydatki na dziecko. Więc na podstawie takiego SMS-u absolutnie, no cieszę się, że nie jestem sądem i nie musimy tego tutaj rozstrzygać.
A tutaj nie wiem, czy to jest możliwa taka sytuacja, ktoś z państwa pisze, za poprzedniej komuny mój znajomy dostał alimenty większe od jego pensji.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Racjonalnie patrząc, taka sytuacja jest teoretycznie niemożliwa. Chyba, że mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, o której tu symbolicznie wspomniałem.
Ktoś bardzo dobrze zarabiał, na przykład potem zdecydowanie mu się pogorszyło. Prawda?
Tak, ale ma na przykład duże składniki majątku. Proszę sobie też wyobrazić taką sytuację, że ktoś ma na przykład 5 mieszkań, czerpie legalnie, no zakładamy, że legalnie, przychody z tytułu najmu, a formalnie na etacie, który ma gdzie indziej, zarabia na przykład 2000 zł, no to w tym momencie między majątkiem czy przychodami tej osoby, a tym, co ma z tytułu umowy o pracę, no jest jednak pewna różnica. I wtedy sobie wyobrażam, że sąd po analizie całości sytuacji mógłby takie wyższe nawet alimenty zasądzić.
Jesteś prawnikiem z wykształcenia, więc myślę, że odpowiesz panu Krzysztofowi błyskawicznie. Dzień dobry, mam pytanie, które z pewnością państwa zaskoczy. Dlaczego prawnicy tak często używają stwierdzenia co do zasady? Pozdrawiam, pisze pan Krzysztof.
Być może dlatego, że tak nas uczono na studiach. A z czego to się bierze? Ja bardzo często się śmiałem na studiach, że jest pewna zasada, a potem od tej zasady jest szereg wyjątków. A potem,
paragraf 22.
Troszeczkę tak, a potem jeszcze od tych wyjątków były wyjątki od wyjątków. Więc warto powiedzieć, że jeżeli coś jest najczęściej spotykane, no to prawnik powie co do zasady, bo zapewne w każdej sytuacji jest co najmniej kilka wyjątków, które rzadziej się zdarzają, ale co do zasady obowiązuje zasada.
Co do zasady, wracamy w audycji Twoje Prawo za tydzień po godzinie 13:00. Artur Kiełbasiński, dziękuję bardzo.